Alienacja towarzyszy wtedy, kiedy ludzie nie potrafią rozstać się na warunkach partnerskich. To może brzmi jak truizm, ale co to znaczy na warunkach partnerskich, kiedy nie potrafią się dogadać i zaczynają
kiedy
próbować...
nie ma rozwodu idealnego.
Tak, kiedy nie ma rozwodu, rozwód idealny, to brzmi paradoksalnie, ale kiedy nie ma rozwodu rozsądnego, z zachowaniem rozsądku, kiedy próbują właśnie dzielić, wręcz wyszarpywać sobie i właśnie często myślą, że próbując wyszarpywać sobie dobra materialne, można więcej wyszarpać kosztem dzieci. I to jest dramat i to jest w ogóle jakieś takie bezpodstawne myślenie, gdyż sprawa rozwodowa nie wiąże się bezpośrednio z podziałem majątku. To znaczy z reguły w trakcie spraw rozwodowych, o ile strony nie są dogadane w 100% w kwestiach majątkowych, sądy nie orzekają w ramach wyroku rozwodowego o podziale majątku. Niejednokrotnie stronom wydaje się, że jak będą uderzały w drugą na wielu płaszczyznach, nierzadko argumentami niestety zmyślonymi, nieprawdziwymi pomówieniami, oszczerstwami, to wtedy ugrają coś majątkowo, a to jest ogromny błąd, bo podział majątku odbywa się w toku odrębnego postępowania, jeśli konieczna jest sprawa sądowa, a strony nie potrafią się porozumieć na przykład i podzielić majątku w formie aktu notarialnego, bo to jest szybsze, prostsze i tańsze, to wtedy próbują strony dość często jakby wrzucić drugiej rozmaite brudne kamyczki, przykleić rozmaite brudne łaty, licząc, że w ten sposób ugrają coś majątkowo, a to jest nieprawda, bo podział majątku to jest taka arytmetyka, a nie osąd moralny.
Gdzie tutaj nam się pojawia temat dzieci?
No, że jeśli którąś ze stron pokażemy jako brzydką, jako złą, jako tą, która nie jest godna, nie może zajmować się dziećmi, no to znaczy, że ta strona też nie zasługuje na przykład na majątek. Tak? To jest tego typu myślenie, no, które tak naprawdę najbardziej niszczy dzieci, a majątku wcale nie przysporzy w większym udziale.
Czyli w
i to jest dramat. To
myślenie
jest gra.
Materialne
tak,
w
to jest
sposób.
Gra kosztem dzieci, gra tak
gra na emocjach, ale
niemoralna. Znaczy, to jest gra na emocjach obserwatorów, czyli żeby ludzie obserwujący, w tym strona, która zaczyna wchodzić w tę grę, liczy, że skład sędziowski popatrzy, no jaki to wredny ten facet, jaka wredna ta kobieta. Nie potrafi zajmować się dziećmi, krzywdzi dzieci. Takim osobom dać pieniądze, dać majątek? Nie, nie, to trzeba oskubać do zera. Przecież nie takie rzadkie stwierdzenie, puszczę ciebie w skarpetkach w sytuacji okołorozwodowej. I w takich okolicznościach, kiedy dochodzi do tego typu napięć, niestety formy ugodowego rozwiązania sytuacji, na przykład poprzez mediację, są złudne. Tutaj celem tak naprawdę już nie jest rozwiązanie. Celem jest dowalenie drugiej stronie, mówiąc wprost i bezpośrednio i bez ogródek. I wtedy moim zdaniem błędem sądów jest czekanie, a może się porozumieją, a może się dogadają. No to dajmy im kilka miesięcy, dajmy im pół roku, dajmy im rok, dogadają się. A czas ucieka i dzieci cierpią i proces oddzielania dziecka od rodzica, który nie został z tym dzieckiem, który z dzieckiem nie mieszka i tylko odwiedza dziecko, ten proces się pogłębia. Ten rozkład następuje, bo ten rodzic, zwykle to jest ojciec, ale bywa, że to matka jest alienowana w części przypadków, on po prostu niejako rozwarstwia się z życiem dziecka. Ma coraz mniej informacji o życiu tego dziecka, a zatem nie jest w stanie realnie uczestniczyć w życiu tego dziecka. No i potem po wielu miesiącach, a zwykle latach, kiedy dopiero dochodzi bardzo późno do diagnoz przez biegłych sytuacji tego dziecka, okazuje się, że jeśli w ogóle dochodzi, bo nie zawsze te wnioski o biegłych są przychylnie rozpatrywane przez sądy, to wtedy okazuje się, że ta więź z tym rodzicem, z którym dziecko nie mieszka, jest bardzo słaba. Ale dlaczego jest słaba? No bo ten rodzic już przez długi okres czasu nie mógł uczestniczyć w życiu tego dziecka. Nie ze swojej winy. Bo mówimy o tych sytuacjach, kiedy rodzic chce. Zabiega i jest mu to utrudniane. No i dlaczego jest mu to utrudniane?
No właśnie.
Tak? Poza tym aspektem, żeby dołożyć drugiej stronie, żeby pokazać ją w czarnych barwach dla korzyści majątkowych spodziewanych, to taki inny aspekt to taki, kiedy strona mieszkająca z dzieckiem chce budować sobie całkiem nową rodzinę, ma nowego partnera bądź nową partnerkę i niejako ten biologiczny ojciec czy biologiczna matka, który nie mieszka już z dzieckiem, przeszkadza. Te kontakty
burzy trochę.
Burzą nowy ład, który się buduje w tym życiu dziecka. To jest taki kolejny powód, no ale jeszcze inny powód, kiedy ten rodzic opiekujący się, tak zwany, straszne słowo, ale prawdziwe, realnie oddający obraz rzeczy pierwszoplanowy, nie tworzy nowej relacji, nie zakłada nowego związku, zostaje sam z dzieckiem bądź dziećmi. No i wtedy tak naprawdę niestety to dziecko czy te dzieci zastępują partnera czy partnerkę.
I parentyfikacja pojawia nam się.
Tak, pojawia się nam sytuacja taka, kiedy to dziecko staje się tak naprawdę zastępczym partnerem,
partnerką. Powiernikiem tajemnic na przykład.
Staje się osobą, która ma na sobie ciężar nie do udźwignięcia, bo dostaje ciężar dorosłych problemów i dorosłych wyzwań. Staje się osobą, która musi to udźwignąć, ale gdzieś w dziecku jest naturalna potrzeba kontaktu z biologicznym rodzicem, zwłaszcza jeśli to był rodzic, którego przecież dziecko miało okazję poznać, z którym mieszkało niejednokrotnie przez kilka lat.
Można się domyśleć, że tęskni.
Można się domyśleć, że potrzebuje tego kontaktu, bo jest to niejako biologicznie wręcz wpisane i psychicznie w człowieka, tak? Tę prawidłowość i tego nie można w sposób logiczny wyrzucić, właśnie wyalienować, wydrążyć. Natomiast to dążenie dziecka jest zabijane, uniemożliwiane, blokowane przez rodzica, z którym to dziecko mieszka. Jeśli to dziecko by ujawniało tę chęć bycia z drugim rodzicem, spędzania z nim również czasu, wówczas spotyka się z negacją ze strony rodzica pierwszoplanowego. Robię dla ciebie tak wiele, robię dla ciebie wszystko, poświęcam się dla ciebie.
To chcecie mieć na wyłączność.
Oczywiście, przecież zobacz, ojciec czy matka zostawili cię, porzucili cię, nie są z tobą, nie zajmują się tobą, nie poświęcają ci czasu. I w tym momencie u dziecka jest ogromny konflikt wewnętrzny, konflikt, którego rodzica ma wybrać. Przecież tak przez lata ośmieszano to pytanie, kochasz bardziej mamę czy tatę. Proces alienacji rodzicielskiej, kiedy odseparowuje się jednego z rodziców, tak naprawdę jest niczym innym niż, że tak powiem, zmuszeniem dziecka
do dokonania wyboru.
A właściwie do dokonania odpowiedzi na to pytanie, które wcale nie będzie wyborem, bo to nie będzie wolny wybór dziecka. To jest zmuszenie dziecka do udzielania odpowiedzi zgodnie z intencją rodzica, z którym mieszka. Czy jest to przemoc psychiczna?
No, bez wątpienia.
No, bez wątpienia, pani zdaniem, jest to przemoc psychiczna. Co więcej, wiceprezes Sądu Okręgowego odpowiedzialna za ten pion spraw rodzinnych nazywa alienację rodzicielską niezaspokajaniem potrzeb dziecka związanych z osobą drugiego rodzica. Czyli właściwie oddaje to, o czym my mówimy teraz od początku naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. A zdarzają się nierzadko sytuacje, że oznaki alienacji rodzicielskiej opisane już i znane przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości bywają bagatelizowane. To nie ma przemocy, nie ma siniaków, nie ma ran, nie ma interwencji policji. O co chodzi? Jaka przemoc? Tu nie ma przemocy, po prostu dziecko nie chce mieszkać z drugim rodzicem. Ma prawo nie chcieć? No ma prawo nie chcieć. Nie chce, to nie chce. Nikt nie zastanawia się, jak to możliwe, że dziecko kilka lat mieszkało z obojgiem rodziców. Nie było tam żadnych spraw karnych, żadnych pobić, żadnych dramatów takich. I nagle to dziecko nie chce z tym rodzicem mieszkać. Ostentacyjnie opowiada temu
Mało
rodzicowi
tego,
ile osobom
nie
zewnątrz.
Chce się z nim spotkać czasem.
Dokładnie, nie chce się spotkać. To nie zastanawia, to przecież jest bardzo jasne i ewidentne. Niestety takie sprawy częściej bywają bagatelizowane i umarzane niż podejmowane, czyli de facto wówczas system, to odważne stwierdzenie, ale w mojej ocenie sprzyja przemocy wobec dzieci. A przemoc wobec dzieci przecież jest takim hasłem sztandarowym, że musimy chronić dobro dzieci, tak bardzo nam na dobru tych dzieci zależy. Zwróćmy uwagę na statystykę. Przecież no, w przypadku związków małżeńskich zwykle posiadają ludzie, no, tak średnio powiedzmy dwoje dzieci, tak? No są rodziny z jednym dzieckiem, z kilkorkiem dzieci, no ale uśrednijmy, że średnia to powiedzmy jest dwoje dzieci. Jak zobaczymy na statystyki policyjne, no to najwięcej ofiar przemocy odnotowanych to kobiety, potem dużo, dużo mniej dzieci, a tylko 15% rocznie stanowią mężczyźni. To już nam pokazuje, że te liczby są realnie nieprawdziwe. One statystycznie oddają to, co jest w papierach, ale one są realnie nieprawdziwe. Po pierwsze, no, 15% ofiar przemocy to tylko mężczyźni. Ja bym to pomnożył przez wskaźnik 1,5. No, już nie powiem, że dwukrotność, ale 1,5. Myślę, że te 20 z hakiem to będzie tak realnie, uwzględniając ten również przemoc psychiczną, tak? No, niech to będzie do tych 30%. Nie potrafię tego podać przecież obiektywnie, to są takie moje szacunkowe dane. No, ale jak to możliwe, że więcej, zdecydowanie więcej kobiet to ofiary przemocy w stosunku do liczby dzieci? Tak naprawdę przemoc wobec dzieci w znacznym stopniu, a zwłaszcza ta przemoc psychiczna, po prostu nie jest widoczna w statystykach.
Temat alienacji na pewno jest tematem, który w ostatnich latach przybrał na znaczeniu, można powiedzieć. Zaczęto o tym mówić trochę więcej. I ludzi alienowanych też przybywa, ludzi świadomych tego, że zostali w jakiś sposób wykluczeni. I z nami jest pan Mirosław i pani Katarzyna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Państwo doświadczają właśnie takiej alienacji. Może od pani Katarzyny zacznę. Tak sobie myślę, że być może słuchacze się nie spodziewają tego, że kobieta się pojawia, bo w temacie alienacji to pojawiają się zazwyczaj mężczyźni.
Tak, pani redaktor. Niestety ja też jestem jakby ofiarą tej alienacji rodzicielskiej. Notabene jestem czynnym nauczycielem od ponad 10 lat, czyli na co dzień mam kontakt z dziećmi, moją pracę widzą rodzice, dzieci, przede wszystkim dzieci, również dyrekcja, nauczyciele. I te osoby, z którymi współpracuję, również znają moją sytuację. Bardzo przykrą sytuację, ponieważ od 13 miesięcy nie mam żadnego kontaktu z dzieckiem. Chyba że kontaktem nazwiemy przychodzenie na kontakty wyznaczone przez sąd, tak? Czyli do miejsca zamieszkania dziecka do ojca. Dziecko po tych 13 miesiącach deklaruje, że nie chce iść do mnie. I tak to wygląda, tak? Że mój kontakt trwa dwie minuty, tak? Dwie minuty czasami trwa pół minuty, więc no jest to na pewno bardzo trudna sytuacja.
Pani Katarzyno, ja podejrzewam, że to jest dla pani w ogóle trudny temat. Ale jak się pani czuje, kiedy spotyka się pani z dzieckiem, które kocha pani, w którego wychowanie również się pani zaangażowała przecież, w którym uczestniczyła przez pewnie kilka lat? Jak to wygląda z pani perspektywy w tym momencie? Jak się pani czuje, kiedy przychodzi pani spotkać się ze swoim ukochanym dzieckiem, a ono się nie chce spotkać?
Pani redaktor, sytuacja wygląda, że tak powiem, następująco, tak? Ja mam wrażenie, że dziecko musi odegrać rolę, którą nakazał odegrać ojciec. Ponieważ za każdym razem, gdy jest rozmowa, tak, między mną a dzieckiem, na jakikolwiek temat, czy szkolny, czy ostatnio na przykład na temat balu karnawałowego, zapytałam syna, w co było przebrane. Syn powiedział, że za rycerza, więc skomentowałam, że rycerz jest bohaterski, odważny. I gdy ta rozmowa, no, naprawdę bardzo dobrze się fajnie toczyła, jest tata. Tata mówi, że Kamilku, to jedziesz do mamy, bo ja nie mam czasu, nie będę tutaj stał, jak chcecie, to sobie rozmawiajcie. I wtedy dziecko po prostu ucieka, tak? Inna sytuacja była, gdy w dzień święty, na Mikołajki przyniosłam dziecku prezent. Dzwoniłam, nikt nie chciał mnie wpuścić. Przyszłam następnego dnia, kiedy przypadał mój kontakt z dzieckiem. Dziecko z ojcem wyszło, lecz no, jak każde dziecko, zresztą jak każdy dorosły, lubi otrzymywać prezenty. To dziecko patrzyło, zaglądało, powiedziałam, synku, Mikołaj zostawił ci prezent u mnie w domku, w naszym domku. Dziecko zaglądało z zaciekawieniem, tak, ale dziecko spojrzało na mnie, powiedziało, że on już dostał prezenty, że on nie chce, on już dostał prezenty. Natomiast pamiętam taka najtrudniejsza dla mnie sytuacja, tak, taka, że ja wiem, że dziecko bardzo mnie kocha, ja jego również też z całego serca. Najtrudniejszą sytuacją też było dla mnie, że po pół roku, kiedy od 6 stycznia 2021 roku nie mamy ze sobą żadnego kontaktu, no poza tymi kontaktami, że ja przyjadę i to trwa do 2 minut ten kontakt, tak, to była taka sytuacja, że przyjechałam w dzień dziecka, czekałam, aż dzieci wyjdą z sali zabaw, podeszłam do opiekunów zapytać, czyli nauczycieli, tak, czy mogłabym złożyć życzenia dziecku, dać mu prezent z okazji jego święta. Niestety pani pedagog nie zgodziła się, ale na szczęście był też opiekunem wycieczki wychowawca mojego syna. On na szczęście podszedł po ludzku, ponieważ pani pedagog powiedziała, że ja mam wyznaczone kontakty i w tych kontaktach, w terminach kontaktów mam się kontaktować z dzieckiem. Więc ja powiedziałam, że szkoła niestety nie wydaje dziecka mi zgodnie z orzeczeniem sądu, tylko tacie, tak? Wcześniej bądź później, przed czasem wskazanym w postanowieniu sądu, więc nie mam takiej możliwości technicznej. Na szczęście tak okazał swoje serce pan wychowawca, który zgodził się, więc ja szybko podeszłam do samochodu, podbiegłam, tak, żeby też nie utrudniać im tej drogi, w sensie nie tamować podróży, tak, żeby się nie spóźnili, bo chyba wracali wtedy tramwajem. Podeszłam do dziecka, czyli miałam już zgodę wychowawcy, tak, złożyłam dziecku życzenia i dziecko samo dało mi buzi. I później za 2 dni, no, pamiętam ten pocałunek do dnia dzisiejszego, tak? Taki, wiadomo, że często się przytulaliśmy, jak typowo każda matka z dzieckiem, ale ten pocałunek pamiętam do dzisiaj, ponieważ był on taki szczególny, ponieważ minęło już wtedy 6 miesięcy, kiedy nie mieliśmy żadnego kontaktu. I dziecko przy tacie zawsze się zachowywało w jeden określony sposób, tak? Tutaj taty nie było. Natomiast za około 2-3 dni tata powiedział, że syn ten prezent oddał na świetlicy dzieciom i że on nie chce żadnych prezentów, że nie podobało mu się to i nie chce mnie widzieć. No, ja też, pomimo tego, że nie miałam kontaktu pół roku z dzieckiem, to bardzo dobrze znam swojego syna, już nie tylko jako matka, ale też jako nauczyciel, tak, który pracuje też z tą grupą wiekową, więc znam doskonale zainteresowania dziecka. No, tata w ten sposób postąpił. Dlatego na Mikołajki, jak przyszłam z tym prezentem, to myślę, że dziecko już było przez tatę jakby zaprogramowane, nastawione. Tak, nastawione, że po prostu no, nie należy tego prezentu od mamy przyjmować, tak? Bo przecież każdy z nas, czy jest się dzieckiem, czy dorosłym, każdy lubi prezenty, prawda? Każdego ciekawi, co jest. I ja potem wzroku dziecka widziałam, że no, mówię, to są takie małe rzeczy, tak? Ale też zwracam uwagę też, że no, język ciała też dużo mówi o człowieku, zwłaszcza o dziecku. Dziecko w tych sytuacjach, kiedy, że tak powiem, odgrywa tą rolę, że nie chce do mnie, gestykuluje wtedy nogami, wygina te nogi, ma takie różne dodatkowe, niepotrzebne ruchy, nie utrzymuje żadnego kontaktu wzrokowego ze mną. Często w tych kilkuminutowych, że tak powiem, spotkaniach, kontaktach, tak, gdzie furtka na ogół jest zamknięta, to tata albo stanie gdzieś, żeby zasłonić mi dziecko, tak? Albo gdzieś obok jest pies, dziecko mówi coś do psa, że nawet nie utrzymuje kontaktu werbalnego czy pozawerbalnego ze mną. Także no mówię, jest to, ja też być może sobie, bo mówię, też tutaj korzystam ze wsparcia Fundacji Wsparcia Psychospołecznego. Tutaj często prowadzę rozmowę z panem Rafałem, który mnie kierunkuje, tak, ukierunkowuje, jak te wszystkie mechanizmy alienacji wyglądają. Stanowi to dla mnie ogromne też źródło wsparcia. Też rozmawiam ze swoimi koleżankami, które też są nauczycielami. Rozmawiam też po prostu zwyczajnie z koleżankami, ze swoją rodziną, którzy też wiedzą, jak bardzo dobre relacje miałam ze swoim synem i wiedzą, że to jest niemożliwe, żeby dziecko po prostu...
Tak się zmieniło.
Tak, tak się zmieniło i tak deklarowało, że no, nie chce, tak? Nie chce do matki.
A pani były mąż ułożył sobie życie?
To nie, my nigdy nie byliśmy małżeństwem, żyliśmy w związku partnerskim. Z tym, że to była taka nasza decyzja przemyślana, tak? Ojciec dziecka wrócił do swojej byłej partnerki, niestety schorowanej, ponieważ cierpi na, no, na ciężką chorobę, tak? Która najprawdopodobniej też no, powoduje, że nie może mieć dzieci. Wrócił do niej i no, też przykro mi też, że no, ta kobieta, tak, też nie chce w żaden sposób, no, żeby, że tak powiem, nazywając to solidarnością kobiecą, tak, żeby jakoś ten kontakt mój z dzieckiem
Czyli
jakoś
ona
umożliwić.
Ona przejęła rolę matki? Ona chce być matką?
To znaczy, ona, czy ona chce? Myślę, że według mnie, tylko mówię, to jest moja taka jednostronna, subiektywna ocena. Oni po prostu chcą, żeby z jednej strony ojciec dziecka mówi każdorazowo podczas badań prowadzonych przez biegłych sądowych, z opinii adowczego zespołu specjalistów sądowych, że rola matki jest ważna, czyli tutaj moja rola. Z tym, że jak sami biegli zauważyli, że ojciec każdorazowo deprecjonuje mnie jako matkę, że... To, co mówi, tak, nie jest zgodne z jego czynami, tak, że wcale jego czyny powodują, że wcale ta matka i to, co twierdzi, tak, że jest ważna, to wcale nie jest taka ważna i ją no, często też oczernia, tak. Próbuje jakby całą odpowiedzialność, że zło jakby przekazać, zwalić, mówiąc kolokwialnie, na dziecko, że to dziecko nie chce kontaktów z matką, a on po prostu biernie, no, musi się temu jako biedny, kochający tatuś temu podporządkować. Wydaje mi się, że partnerka ojca dziecka, teraz jest to żona, tak, bo to też nagle powstało, kiedy już była opinia biegłych co do wprowadzenia co najmniej opieki naprzemiennej. Ojciec dziecka nagle niespodziewanie wyprowadził się z Piotrkowa do Łodzi. I ja też za tym ojcem wyprowadziłam się stąd. No, ja od 17-18, czyli od pierwszej klasy szkoły podstawowej mieszkałam w Piotrkowie. Jest to moje miasto rodzinne. Ale po prostu za dzieckiem wyprowadziłam się do Łodzi od tego roku szkolnego, od września. Mieszkam w Łodzi. Wcześniej mieszkałam troszkę dalej, tak, w innej części. Teraz Łodzi, teraz mieszkam bardzo blisko ojca, ponieważ no, nie ukrywam, że to było męczące te jazdy, podróże, żeby dotrzeć na, zgodnie z postanowieniem sądu na spotkanie z synem, gdzie wiadomo nie dochodziło do tego spotkania. Ja wytrwale będę podejmować próby, tak, ponieważ dzisiaj dziecko nie chce, a może jutro będzie chciało. Być może ja się sama siebie okłamuję.
Nie poddaje się pani w żaden sposób.
Słucham?
Nie poddaje się
Nie poddaje się i dlatego też zachęcam wszystkich rodziców, bez względu na płeć, czy jest się kobietą alienowaną, czy ojcem alienowanym, żeby się nie poddawać. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo kogo by nie zniechęciły takie podróże, tak za każdym razem ta sama odpowiedź, bo to jest po prostu jak taka scenka, tak? Zawsze jest to samo, ta monotomia, w kółko to samo, tak? Ale to właśnie chodzi o to, bo alienatorowi chodzi o to, żeby zniechęcić, żeby ten rodzic wiedział, że jest niepotrzebny, żeby czuł się upodlony, tak? O to chodzi, tak? Więc dlaczego mamy się poddawać, tak? Te osoby, które są alienowane. Przecież tutaj chodzi o nasz największy skarb, sens naszego życia, czyli dziecko, tak?
Oczywiście. A czy był taki moment w pani życiu, kiedy pani sama zaczęła zastanawiać się nad sobą, będąc osaczoną taką manipulacją, zastanawiając się nad reakcjami dziecka?
Tak, taki właśnie fragment mojego życia miał miejsce bodajże w październik, listopad, na przełomie października, listopada. Wtedy też przebywałam na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Skonsultowałam się z psychiatrą, żeby po prostu porozmawiać, jak również później z psychologiem. To była wizyta państwowa, tak, na fundusz, czyli nie prywatna, bo czasami ma się wrażenie, że może być jakaś nieobiektywna, tak. Mhm. Więc poszłam, to była dłuższa taka rozmowa, wnikliwa. Pani psychiatra stwierdziła, że nie wymagam żadnego leczenia farmakologicznego, ale uważa, że bezwzględnie powinnam się skontaktować z psychologiem, wymagam wsparcia psychologicznego. I pomimo tego, że być może jako osoba, która ma jakąś tam wiedzę z dziedziny psychologii, pedagogiki, z racji swojego wykształcenia, no to wiadomo, każdy też potrzebuje, może łatwiej jest mi czasami te mechanizmy różne rozpoznać, radzić sobie, znaleźć jakieś alternatywne formy. I ja sobie też znalazłam, tak? Ja dużo czasu spędzam. To mnie po prostu odstresowuje, tak? Jazda na rowerze, robię duże dystanse, pływanie. Czyli żeby znaleźć, żeby po prostu, że tak powiem, zdrowo wyżyć się, tak?
W jakiś sposób odreagować pewnie.
Tak. I też korzystam z pomocy psychologa. Także owszem, były takie momenty, ale wróciłam oczywiście wkrótce do pracy zawodowej, ponieważ też miałam też taką rozterkę psychiczną w sensie takim. Postawiłam się w roli rodziców, tak? Ja nie ukrywam tego tematu, że ja nie mam żadnego kontaktu ze swoim synem. Jest mi z tym bardzo przykro, z tego powodu bardzo przykro. Z tym, że chodzi o to, że zastanawiałam się wtedy, kiedy mówię, pojawił się taki kryzys, jak taka osoba, która jest nauczycielem, tak, może nie mieć kontaktu ze swoim dzieckiem. Więc tak sobie zastanawiałam się, skoro taki postronny rodzic by się dowiedział, to jest ta nauczycielka, ona uczy mojego syna, czy tam moją córkę, co z nią musi być nie tak, że ona nie ma kontaktu ze swoim dzieckiem od 13 miesięcy, tak? Na pewno jest to takie wstrząsające i co z tą matką musi być nie tak? I ona kształtuje moje dziecko, tak? Więc były takie dylematy i też tak. Ten temat podjęłam podczas rozmowy z biegłymi sądowymi, kiedy mieliśmy to spotkanie wyznaczone przez sąd w listopadzie. Biegły dla pań opiniujących, no, było to niezrozumiałe. Dla mnie wydaje się to zrozumiałe, tak? No, wiem, że gdybym ja była matką, u której przebywa dziecko, tak? I dowiedziała się, że ma takiego nauczyciela, no to byłoby to dla mnie bardzo takie podejrzane, że tak powiem, tak? Że tutaj musi być coś nie tak. Czy musi być jakieś uzależnienie, czy u tego nauczyciela, tak? Czy jakaś inna dewiacja, czy, że tak powiem, patologia, tak? I jeszcze chciałam tutaj, jak teraz mi się przypomniało, taki ważny element. Dziecko za każdym razem deklaruje, że nie chce iść do mnie, tak? Przy kontakcie z ojcem, gdy podczas tego kontaktu jest ojciec. Natomiast podczas badania w listopadzie przez biegłych sądowych, wiadomo, że biegli badają podczas zabawy, tak? Dziecko zapytane, czy zostałoby ze mną, w sensie takim, układaliśmy, to może ja przytoczę, układaliśmy puzzle, pani biegła zapytała we trójkę, całą rodziną, tak? Rodzice, znaczy rodziną nie jesteśmy, ale rodzice i dziecko, tak? Więc pani biegła zaproponowała, że teraz zrobimy konkurs, tata wyjdzie, tak, zapamiętaj, ile puzli ułożysz z mamą, później mama wyjdzie. I dziecko, no, dziecko małe, no my wiedzieliśmy jako dorośli, co pani biegła ma tutaj na celu sprawdzić podczas, że tak powiem, tej sztuczki, tak. No dziecko, wiadomo, to jest chłopiec niespełna 9-letni, no nie wiedział, tak. I on się zgodził, bez żadnego problemu został ze mną. Później przyszedł tata, tak, później wszyscy razem układaliśmy znowu te puzzle. Także dziecko bez żadnych oporów zostało z matką, tak. To dlaczego nie chce nawet na chwilę wyjść, czy na spacer, czy przecież możemy pójść we trójkę gdzieś, czy na spacer, czy na basen, bo syn uwielbia pływać. Także, no mówię, to są takie szczegóły, że być może, no nie każdy by na to zwrócił uwagę, tak. Dlaczego tak się dzieje w takich sytuacjach, gdzie nie ma ojca, gdzie on nie ma tego swojego władania swojej mocy, swojej mocy alienacji, a jak się dzieje, kiedy ojciec stoi obok i dziecko wie, że jest skazane i my nie wiemy, jaka kara dziecko czeka, gdy na przykład wróci do domu i okaże się, że no, za długo ze mną rozmawiał, albo nie daj Boże, by zgodził się na wyjście ze mną, czy cokolwiek, tak, jakikolwiek kontakt.
To teraz przejdziemy do pana Mirosława. Panie Mirosławie, pan w jakich schematach się porusza tutaj w kontaktach?
Bardzo podobnych, z tym, że chyba dłużej, bo już od 2017 roku.
Czyli 5 lat.
Tak, niestety u mnie, jak się zaczęła ta sytuacja, tak naprawdę wtedy i zacząłem o tym mówić, rozmawiać ze znajomymi, okazało się, jak wiele osób ma takie problemy. To jest bardzo powszechny dosyć, można powiedzieć, problem, o którym się mało mówi. Także dziękuję pani redaktor, że pani podejmuje ten temat. Bo niestety mogę powiedzieć po tych doświadczeniach moich sądowych, że wymiar sprawiedliwości nie radzi sobie z tym po prostu. Deklaratywnie mówi się, że najważniejsze jest dobro dziecka, ale tak jak w pani przypadku, no sąd widzi, jaka jest sytuacja i nic nie robi, tak? W moim przypadku od początku w 2018 roku sąd postanowił wyznaczył kontakty i wyznaczył od razu sankcje, ponieważ matka już deklarowała w 2017 roku, że nie widzi żadnych możliwości ustalenia jakichkolwiek kontaktów między mną a córką.
A dlaczego?
No, nie uzasadniała tego. Formalnie w piśmie napisała, że nie widzi takiej możliwości, że takie krzywdy były, że no, takie no, ogólne takie schematy, prawda? I sąd od razu sankcje wyznaczył. Odbyło się 10 spotkań, które były w obecności też i znajomych, i koleżanek córki. Nic złego się nie działo na tych spotkaniach, wręcz no, razem bawiliśmy się wszystko to, co córka chciała. Chodziliśmy do kina, na zakupy, na różne wydarzenia i w pewnym momencie przestały te spotkania się odbywać. Matka napisała mi w mailu, że dziecko nie chce się spotkać.
I tak po prostu.
Po prostu. I od października 2018 roku, od 7 października ostatnie spotkanie było, nie ma tych spotkań. I sąd wiedział o tym, że nie ma tych spotkań i mimo że tej sankcji i do tej pory nic tak naprawdę...
Ale rozmawiał pan z córką? Czy tylko ten mail od żony?
Niestety, potem już nie miałem kontaktu, nie miałem możliwości rozmowy telefonicznej. Córka nie odbierała telefonów albo miała wyłączony. W każdym razie na rozprawie sądowej dowiedziałem się, że córka ma teraz 2 telefony. Prosiłem o podanie numeru telefonu tego drugiego. No to matka powiedziała, że nie pamięta, a sąd, pani sędzia powiedziała, że w sądzie ja... że sąd nie służy
do przekazywania tego, numerów telefonu.
Tak, że ja, ojciec, nie mogę się zapytać o numer telefonu do swojego dziecka. Sąd to mówi. I to naturalna sprawa, nastawianie od 2017 roku. Ja zgłosiłem tą sytuację obrzydzania i nastawiania dziecka przeciwko mnie do MOPS-u. Potem, czyli była niebieska karta, no były wywiady, tak. Potem to automatem weszło do sądu jako sprawa o ustalenie kontaktów, ustalone kontakty, ustalona sankcja. I de facto to się wszystko ciągnie. Od października nie ma tych kontaktów. I teraz po tylu latach mam postanowienie sądu takie, że tak naprawdę tych kontaktów nie będzie teraz. Bo i to postanowienie zostaje uchylone, bo to jest fikcja. Tak? Bo nie ma kontaktu, no to postanowienie o ustaleniu kontaktów nie ma sensu. Tak mówi sąd. Tylko dodam, że matka jest sędzią. Tak? Robi to moim zdaniem z premedytacją, wie jak to zrobić konsekwentnie i skutecznie. Tak? No i dziecko, prawda? Tak jak pani powiedziała, dziecko tutaj jest, no przeżywa no, traumę na całe życie, tak? Bo te takie sytuacje o tych prezentach, o których pani mówiła też, ja miałem dokładnie podobną sytuację, pojechałem do szkoły, to już było właśnie w sytuacji, kiedy już nie mieszkaliśmy razem. Ja pojechałem do szkoły, naszym marzeniem z córką było, żeby mieć dwa pieski. Dwa pluszowe pieski jej dałem, ucieszyła się, schowała do szafki. One mieszkały w domu, ja też miałem dostęp do tego domu i czasami tam zaglądałem. I po kilku dniach jadę do domu, patrzę w garażu, te pieski są odstawione. Mhm. Czyli dziecku się podobało w szkole, fajnie pieski, ucieszyło się. Po drodze ze szkoły do domu już przestało się podobać dziecku. Te pieski już się przestały podobać. No nie mówiąc o wzywaniu policji, prawda, przyjeżdżam do domu. To matka wezwała policję i powiedziała, że żeby córka wyłączyła telewizor, bo idziemy do hotelu. To było wieczór i no, córka wyłączyła telewizor, no i przerażona jakąś perspektywą, że ma iść do hotelu, zaczęła płakać, tak? No przyjeżdża policja, no dziecko płacze, no dlaczego dziecko płacze? No bo ja jestem, tak? No tak mamusia wytłumaczyła, że dlatego, że ja jestem. No policja powiedziała, no proszę opuścić dom, tak? Mój dom, tak? I takie sytuacje, takie manipulacje. Czyli to jest skuteczne, tak?
A kiedy pan ostatnio rozmawiał z córką?
Tak naprawdę na badaniu OZSS. I właśnie to oddzielna historia OZSS. Opinia jest taka, że jesteśmy skonfliktowani, tak? Bo to, no, to jest konflikt, tak? Chociażby jedna strona konflikt czyni, a druga jest ugodowa, no to jest konflikt, tak? I teraz właśnie już ta symetria już jest, tak? I każdy się zastanawia, kogo wina większa jest, tak? W każdym razie w pierwszym zdaniu we wnioskach OZSS jest zdanie, że główną przyczyną tego konfliktu jest oskarżanie przez matkę ojca. O wszystko mi oskarża, co tylko można. Tak. I w związku z tym, że jest konflikt, to OZSS mówi, że tak naprawdę tych kontaktów lepiej, żeby nie było, bo i tak ich nie ma, po pierwsze i po drugie.
I no, dla dziecka też lepiej?
Nie, no dla dziecka oczywiście. Dziecko potrzebuje i dziecko, a propos dziecka, jest zdanie takie, że dziecko deklaratywnie mówi, że nie chce się ze mną spotykać, nie chce wręcz wrogość wobec mnie, ale faktycznie ma, przejawia gotowość do interakcji, tak? Czyli podobna sytuacja, tak, że dziecko tak, jest otwarte, no ale mając w perspektywie powrót do domu z matką, prawda, no mówi, w OZSS mówi, że no nie, no bo, prawda, łatwo dziecku wytłumaczyć, że no musisz powiedzieć, tak, czy chcesz być ze mną, czy z tatą, no bo wiesz, jak będziesz ze mną, no to pojedziemy na przykład do Japonii, prawda, na wycieczkę. I tego typu, to jest tak banalne, tak, manipulacja, że to każde dziecko ugnie się pod czymś takim, tak. No niestety jest fatalne to, że nie ma ani z MOPS-u, ani z sądu, nie ma tak naprawdę wsparcia, czy też opieki nad dzieckiem, tak? Mhm. Nie ma dbałości o dobro dziecka tak naprawdę. Ze strony szkoły też bardzo ważna funkcja według mnie szkoła tutaj ma do odegrania. Na początku tu było ze strony dyrekcji szkoły była otwartość, ale po pewnym czasie no, była eskalacja tego konfliktu i również przenoszona na szkołę przez matkę i w pewnym momencie dyrektor szkoły powiedział mi, no wie pan, no musimy być ostrożni, wiadomo z kim mamy do czynienia, tak? Czyli dlatego, że matka jest sędzią i potrafi tutaj tymi manipulować instrumentami różnymi, tak, no to szkoła też się troszkę wycofuje. No i alienacja jest po prostu dookoła. Te działania alienacyjne dotyczyły nie tylko szkoły, ale wszystkich znajomych tak naprawdę. Było tak, że spotkanie było, byliśmy u sąsiadki, matka dowiedziała się od dziecka, bo cały czas była, dziecko było proszone przez matkę, zdaje się, tak, że żeby informowało, gdzie jest, co robi. Relacje. Tak, także to były takie spotkania, ale pod pełną kontrolą. I matka dowiedziała się, że jesteśmy u sąsiadów i pisała do sąsiadki, że, no, że ona sobie, nie podoba jej się to. Mhm. Że ona się tak angażuje, tak?
I został pan trochę tak osaczony właściwie.
Tak, tak, i to działa, tak, i to działa, i z różnych, tak, pod różnymi względami, nie mówiąc o oskarżeniach, spraw były dziesiątki w sądzie. I to działa, tak, w sądzie wystarczy oskarżać kogoś, no to ten, no, jednak się, może coś
człowiek 10%... Człowiek sam zaczyna w siebie wątpić.
Może te 10% jest prawdy w tym, co ten ktoś mówi, tak? To jest sposób, tak? To jest przetarty szlak, który w Polsce działa. Niestety... chyba tylko w Polsce, bo w wielu państwach z tego, co wiem, to nie ma takich sytuacji. Tam mecenas opowiedział mi taką historię, że Polka i Polak mieli problemy właśnie w relacjach i matka, i to było w Dublinie, w Irlandii, matka utrudniała kontakt dziecka z ojcem. I sędzia w sądzie powiedziała, że jeżeli tych kontaktów w ciągu miesiąca nie będzie, nie będą normalne kontakty z ojca z dzieckiem, to pójdzie do więzienia. I co zrobiła matka? Przyjechała do Polski. Tak, także no, po prostu niestety, nie wiem dlaczego, ale no, wiele osób, jak widać, ma taką skłonność i ma z tego satysfakcję, że utrudnia życie dziecku tak naprawdę. Ma tą, i ma satysfakcję z tego, że ten drugi rodzic nie ma kontaktu z dzieckiem, a abstrahując w ogóle, nie patrząc na dobro dziecka. No i pytanie, kto powinien zareagować na to? Czy jest ktoś, kto zareaguje? Nie ma. Niestety za mało się o tym mówi, za mało się o tym pisze. Jest na to przyzwolenie trochę, tak, bo każdy, no, wolę... Bo nie wiadomo, tak? Bo nie wiadomo. Bo może to faktycznie coś jest, tak? I to jest... A dziecko... No różne są sytuacje, nawet w opinii OCDZS też panie psycholog napisały, że no, takie sytuacje może być, mogą prowadzić do różnych
zaburzeń
i nawet do tragedii, tak? Bo dziecko nie radzi sobie z taką sytuacją.
No bo to są traumatyczne doświadczenia, no, zarówno dla was, życie. Jak i dla dziecka.
Jest to sytuacja nienormalna. I trzeba coś z tym zrobić, tak? I takie
no
audycje...
i ma pan nadzieję, że coś się uda
dlatego
z tym zrobić?
Tak.
Ja pani redaktor też chciałabym zabrać głos. Ja też uważam, że no, nie należy się poddawać, tak? Że trzeba po prostu sprawę doprowadzić do końca. I ja nie zamierzam się poddać, choćby to trwało, w moim przypadku trwa już 13 miesięcy, tak? Czyli nie mam żadnego, nie mogę się przytulić do swojego syna, nie mogę go zabrać, nie wiem, na basen, w jakąkolwiek formę, gdzie spędzania wolnego czasu, tak? Trzeba walczyć do samego końca, a przecież służby stojące na straży dobra dziecka, jak to się ładnie nazywa, czyli sądy, będą musiały kiedyś się wypowiedzieć, tak? W końcu pani sędzia wróci kiedyś z tego zwolnienia lekarskiego, w końcu któregoś razu tata będzie zdrowy, nie będzie miał zwolnienia wystawionego przez biegłego sądowego. Kiedyś ta sprawa będzie musiała się rozpocząć, tak, że tak ale... powiem, ja nie mówię skończyć, tak, ale chociaż rozpocząć.
Tak.
Więc... Ale niestety, jeżeli mogę tu podkreślić, sprawa czasu, tak, to jest nieodwracalne. Tak, ten czas w moim przypadku to już jest 5 lat. No tego w żaden
no,
sposób się nie da
tego
nadrobić. Mhm. W żaden sposób nie wiem, jakim jakimś postanowieniem czarodziejskim, mimo najlepszej woli sądu i to ten czas już po prostu w kilka lat w przypadku dziecka, no to jest wieczność.
No tak,
tak
się ja oddalacie się cały
tak,
czas.
Tak, ja się zgadzam
czas.
I dlatego też torpedując dosłownie sąd pismami z prośbą o pilne rozpatrzenie mojej sprawy, właśnie poruszam ten argument, który tutaj mój przedmówca poruszył, że właśnie ten czas, który, no, nie da się go odbudować, tak? Czas działa na niekorzyść i alienator doskonale o tym wie i tego są konsekwencje, tak? Że teraz dziecko już nawet nie chce rozmawiać na jakikolwiek, czy temat szkolny, czy pozaszkolny. Dziecko już się tak odsuwa od tego rodzica, z którym nie mieszka na co dzień. No niestety, takie są konsekwencje, dlatego mówię, ja przeprowadziłam się bardzo blisko mojego syna i jestem w tych terminach, gdzie są moje kontakty.
Jestem na wyciągnięcie ręki, tak, jeśli tylko tak, zechcę ją wyciągnąć.
Tak, i ja oczywiście codziennie będę teraz przez najbliższe 7 dni, dziecko powinno być przez okres feryjny u mnie. Ja będę codziennie, być może nawet parę razy dziennie podejmować próby, bo może teraz nie chcę, ale za chwilę będzie chciał. Także no, nie wolno się uginać, tak? Bo wtedy jak ja się ugnę, to ja daję przyzwolenie na tą alienację rodzicielską. Jako matka nie mogę się na to zgodzić, żeby w białych rękawiczkach dochodziło do przemocy, bo to jest przemoc w białych rękawiczkach.
Jeżeli mogę, ja bym chciał apelować za tym pośrednictwem może do szkół, żeby w szkołach było to jasno artykułowane na jakichś zajęciach, czy no chyba tak, chyba czy spotkania z psychologami, że o prawach dziecka, tak? Jakie dziecko ma prawo, tak? Że ma prawo, że niezależnie od tego, czy matce, ojcu to się podoba, czy nie, ja mam do tego prawo, koniec, kropka. Mhm. A niestety jest różne są te reakcje, no bo właśnie jest takie przyzwolenie, że no lepiej nie, bo nie wiadomo, dajmy spokój, tak? I tak to działa niestety, a wymiar sprawiedliwości daje ku temu jakby też przyzwolenie, że przez to, że nie reaguje szybko, tak? To jest kwestia szybko, nieważne w sumie jak, cokolwiek, tak? Żeby decyzja była od razu skuteczna, żeby tych relacji, kontaktów nie przerywać, tak? Przerwane relacje, kontakty potem jest bardzo trudno odbudować.
Wysłuchaliśmy tutaj relacji osób alienowanych. Teraz pytanie, czy jesteśmy bezradni, czy też jakoś możemy walczyć?
Jak słyszeliśmy w tych
No oczywiście nikt nie składa broni, jasne.
I matki, i ojca, i to jest bardzo ważne, że jest to matka i ojciec, czyli ten problem nie dotyka tylko rodziców jednej płci. Ludzie doświadczają ogromnej przewlekłości. Doświadczają tego, że postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów są realizowane częściowo bądź nie są realizowane wcale. I mimo ustalenia sankcji, w Polsce te sankcje bardzo rzadko są na rodziców alienatorów nakładane, jeśli utrudniają kontakty z dziećmi. Dzieci reagują według pewnych schematów. Zwróćmy uwagę, że dzieci obojga tych państwa odrzucały prezenty, które przecież pierwotnie były atrakcyjne. Mamy kolejny wspólny element w tej sytuacji. Co więcej, widzimy, że sądy nie wprowadzają sankcji za przestępstwo przemocy psychicznej wobec dziecka, ponieważ rodzic alienujący dokonuje przestępstwa przemocy psychicznej, co jest bagatelizowane. Co więcej, kolejny przykład, że to jest pewien mechanizm, który powinien być bardzo łatwo dla sądów widoczny, rozpoznawalny i konieczny do przerywania. W obu tych sytuacjach rodzice są dyskredytowani w życiu społeczno-zawodowym ich. Tak? Rodzic alienator próbuje dyskredytować ich w szerszym kręgu, w kręgu zawodowym, towarzyskim, aby ci ludzie zaczęli zastanawiać się, czy coś z nimi nie tak i być postrzegani jako ci być może zagrażający, że coś mogło być na rzeczy, skoro aż tyle oskarżeń wobec nich się wysuwa.
Skoro wszyscy dookoła tak mówią, to i w mojej głowie zaczyna świtać, czy aby wszystko jest w porządku jednak.
W tej sytuacji tak naprawdę trzeba próbować przekonywać, pokazywać mechanizmy, jak państwo powiedzieli, nie ustawać w walce o prawa własne jako rodzica, ale przede wszystkim o prawa dziecka. To jest tak naprawdę niestety w naszej rzeczywistości ciągłe pukanie, stukanie. Mechanizmy sądowe wymagają zmiany i to szybkiej zmiany właśnie w zakresie prawa tutaj rodzinnego. Mówi się tyle o przeciwdziałaniu przemocy, o mechanizmach, które mają służyć przeciwdziałaniu przemocy. Natomiast jeśli chodzi o przemoc psychiczną wobec dzieci, robi się bardzo niewiele. Nie chcę powiedzieć, że nic, ale naprawdę bardzo, bardzo niewiele, bo zmiany dotyczą tylko i wyłącznie postępowań pojedynczych sędziów. Większość czeka, zwleka, a nuż sprawa sama się rozwiąże. Zwróćmy uwagę, że ci rodzice, którzy alienują...
Zawsze słuchajmy obu stron.
Tak, ci rodzice alienujący, oni z reguły pokazują siebie jako tych idealnych, podkreślają to swoje poświęcenie. Jeśli widzimy, że ktoś tak bardzo podkreśla, jakim jest cudownym rodzicem, to jest sygnał niepokojący. Nie wspierajmy takich tendencji. gdy coś wydaje się nam przesadnie czarno-białe, postawmy znak zapytania. Nie pozwólmy sobie pójść na skróty, nie pozwólmy przyzwalać na przemoc psychiczną wobec dzieci.
A dzisiaj mówiliśmy o tym, jak szeroki problem alienacji może być, jak dotkliwe są problemy. Naszymi gośćmi byli pan Mirosław, pani Katarzyna i Rafał Osiński, pedagog, doradca psychospołeczny i rodzinny, Fundacja Wsparcia Psychospołecznego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrej nocy.
Dobrej nocy.